Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że należy zmienić konstytucję. Po co?
No, tych argumentów jest bardzo wiele. Tym argumentem dzisiaj najbardziej istotnym są te naruszenia prawa, które obserwujemy. Masowe naruszenia prawa, konstytucji ze strony rządu Donalda Tuska, większości parlamentarnej. No, ja przypomnę na przykład to nieskuteczną, ale wycofanie kontrasygnaty przez Tuska, niepublikowanie od wielu miesięcy, już od ponad roku, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, siłowe zajęcie mediów publicznych, prokuratury krajowej. Tych argumentów jest bardzo wiele. No oczywiście te kwestie dotyczące planowanego zamachu stanu, o których powiedział Szymon Hołownia ostatnio, są jakimś dodatkowym argumentem. Ale niezależnie od tego, czym, co jakby dzisiaj jest taką przyczyną, jest wiele takich argumentów podnoszonych od wielu lat przez konstytucjonalistów. Wskazuje się co najmniej kilkadziesiąt takich kwestii, które powinny być rozstrzygnięte albo zapisane w konstytucji. Na przykład dotyczących tego, jak ma wyglądać ustrój prokuratury, Państwowej Komisji Wyborczej, co myślę w kontekście ostatnich dyskusji po wyborach prezydenckich też jest aktualne.
A sprawa KRS, tutaj przedstawiciele koalicji rządzącej mogą mówić, że to państwo podjęliście kroki niezgodne z konstytucją.
To nie jest prawda. Artykuł 187 milczy o tym, jaki organ wybiera 15 sędziów członków KRS, a więc pozostawiona jest swoboda ustawodawcy zwykłemu.
Ale część środowiska uważa inaczej. Uważa też inaczej Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest wyrok Polska versus Wałęsa, do którego Polska ma obowiązek zastosować.
To są dwie różne kwestie. Różne osoby mogą uważać, natomiast konstytucja tego nie rozstrzyga. No, tekst konstytucji każdy może otworzyć i przeczytać.
A Europejski Trybunał Praw Człowieka i nasze zobowiązania traktatowe?
W żaden sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka ani żaden inny międzynarodowy sąd nie ma prawa oceniać, co jest zgodne, co nie jest zgodne.
Bo to on został powołany.
Nie został. On został powołany do badania prawa europejskiego. Natomiast nie został powołany do badania tego, czy ustawy, rozporządzenia wydawane w Polsce są zgodne z polską konstytucją. W tej sprawie Trybunał działa poza zakresem swoich kompetencji.
Sprawdza przestrzeganie tych praw człowieka i realizowanie ich poprzez prawo krajowe.
Tak można powiedzieć, natomiast to nie jest, w żaden sposób nie czyni go to sądem nadkonstytucyjnym, sądem, który jest ponad polską konstytucją. Artykuł 8 polskiej konstytucji, artykuł 8 ustęp 1 mówi, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Żadna instytucja międzynarodowa nie może badać zgodności prawa krajowego z polską konstytucją.
Czyli kwestii KRS-u pan by nie zmieniał, jeśli chodzi o powoływanie sędziów?
To zupełnie inne pytanie. Uważam, że to jest dobry przykład i bardzo w tym sensie dobrze, że pan ten temat wywołał. Ja zresztą o tym napisałem artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej w zeszłym roku, wskazując na to, że tutaj zmiana konstytucji byłaby idealną formą zapisu kompromisu politycznego w tej sprawie i rozstrzygnięcia tej sprawy. Skoro dzisiaj ta sprawa nie jest rozstrzygnięta, jaki organ w Polsce, czy Sejm, czy sędziowie powołują 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to należy zapisać w konstytucji.
A to wynika z ustawy, którą państwo przyjęliście.
No tak, ale w tym sensie każdy może...
Czyli chcecie się teraz wycofać z tego?
Ani jedno, ani drugie. Chcę tylko powiedzieć, że uważam, że w sprawie KRS-u możliwy i potrzebny jest kompromis, o czym napisałem. I zasady tego kompromisu mogłyby zostać zapisane wprost w konstytucji, żeby rozstrzygnąć spór, który jest wyniszczający dla państwa polskiego, dotyczące właśnie, kto może powoływać sędziów, członków KRS. Tak jak panu powiedziałem, moim zdaniem konstytucja pozostawia swobodę. To zresztą wynika z tekstu. Zachęcam każdego, żeby wziął konstytucję i przeczytał, że nie jest to napisane kto. A skoro tak, to jest pozostawione to do decyzji Sejmu. I Sejm może podejmować różne decyzje. Notabene możliwe byłoby także, aby tych 15 sędziów wybierali obywatele w czasie wyborów.
Ale wybór ma być niezależny, niezawisły. Przez Sejm jest jednak jakiś sposób polityczny.
No ale proszę pomyśleć. Proszę samemu pomyśleć. No przecież 15 sędziów członków Trybunału Konstytucyjnego kto wybiera? No przecież wybiera Sejm. No a skoro wybiera Sejm, no to
mówimy ten sam... Trybunale Konstytucyjnym.
No tak, no, ale Trybunał Konstytucyjny jest ważniejszy niż, czyli sąd, można powiedzieć rodzaj sądu, niż Krajowa Rada Sądownictwa, która żadnym sądem nie jest. Jest tylko organem, który opiniuje dla prezydenta decyzję o awansach i o powołaniu na stanowisko sędziowskie. Więc jakby, gdyby ten argument był argumentem rozstrzygającym, no to nie można by wybierać sędziów przez... Tak samo nie można było wybierać sędziów Trybunału Stanu przez Sejm. A takie rozwiązanie jest przyjęte. Zwrócę też uwagę, że na przykład jeśli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka czy o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sędziowie są wskazywani przez rządy. Więc można powiedzieć, ciało jeszcze bardziej takie no, poddane... ciało władzy wykonawczej, organ władzy wykonawczej, ciało jeszcze w większym stopniu poddane namiętnościom politycznym.
Trudno powiedzieć, więc żeby z kolei te rządy były jednomyślne wszystkie.
Więc gdyby ten argument o tym, że no, ten wybór ma być w jakiś sposób niezależny i to mają gwarantować te środowiska sędziowskie, no to ten argument jeszcze mocniejszy byłby w przypadku sądów europejskich. Podaję panu te racje, żeby powiedzieć, że no... trzeba, jestem za kompromisem, natomiast no, trudno przyjąć, bo nielogiczne są te argumenty, które wskazuje strona rządowa.
W środę zaprzysiężenie nowego prezydenta Karola Nawrockiego i w czwartek od razu pierwsza wizyta w terenie, i to w Wielkopolsce, w Kaliszu. Czy to już jest początek kampanii wyborczej?
No, w pewnym sensie ktoś może powiedzieć, że po zakończeniu jednych wyborów zaczyna się kampania
wyborcza.
Ale
nie kampanii pana prezydenta, tylko wspierania przed kampanią Prawa i Sprawiedliwości.
W pewnym sensie można powiedzieć, że zawsze po zakończeniu jednych wyborów zaczyna się kampania wyborcza przed kolejnymi. Ale myślę, że to oczywiście jest sprowadzanie też sprawy do absurdu. Myślę, że Karol Nawrocki poważnie traktuje swoje deklaracje w czasie kampanii wyborczej. Skoro pierwszego dnia i w kolejnych planuję już wizyty w różnych miejscach w Polsce. Ja się cieszę z tej wizyty, bo sprawa w Kaliszu jest ważna. Mianowicie Platforma Obywatelska i koalicjanci obcięli ten projekt, wielki projekt CPK z negatywnymi konsekwencjami dla Wielkopolski. Mianowicie CPK miało też taki swój komponent regionalny. Jego elementem byłoby to, że łączyłby aglomerację ostrowsko-kaliską z Poznaniem, co dla nas jest ważne, bo południe Wielkopolski zaczęło ciążyć ku Wrocławiowi ze względów też komunikacyjnych, więc krótko mówiąc, nie ma drogi S11. Więc krótko mówiąc, chcemy, żeby ten element został przywrócony. Prezydent Nawrocki obiecał, że to będzie jego pierwszy projekt ustawy, ustawa o CPK. Bardzo dobrze, że jest takie mocne stanowisko jego w tej kwestii.
Znaczy, to nie jest dublowanie tego projektu społecznego, który wcześniej trafił do Sejmu, który też zakładał, że projekt ma być realizowany w większej skali w takiej...
Myślę, że ten projekt będzie zmodyfikowany, ale będzie to wzmocnienie raczej tego głosu społecznego. Nie nazwałbym tego dublowaniem. To tak jakby powiedzieć, że jeżeli dwie osoby głosują w jednej sprawie, to jedna dubluje drugą. No nie, no.
A los każdy projektu kolejny, może być inny?
Każdy kolejny głos. Moim zdaniem ostatecznie tak, no bo najpóźniej w momencie, kiedy ten zły rząd odejdzie, ten projekt będzie przywrócony i realizowany. No to jest tak jak z innymi rzeczami, które Platforma przez lata blokowała, a w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości zaczęły być wreszcie realizowane, na przykład jeśli chodzi o politykę energetyczną.
Panie pośle, czy po tym, jak Sławomir Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem, pan zaakceptowałby koalicję z Konfederacją, na przykład po następnych wyborach?
Tak, zaakceptowałbym koalicję z Konfederacją. Te słowa, które w ostatnim czasie padały po obu stronach, moim zdaniem są niepotrzebne. Ja takich słów nie używam. Uważam, że trzeba konkurować z sobą, rywalizować. Prawo i Sprawiedliwość rywalizuje z Konfederacją, ale jednocześnie trzeba myśleć o sprawach polskich, o porozumieniu.
A 800+, które krytykował Sławomir Mentzen, wcześniej był za zniesieniem 500+.
To jest jedna z różnic między nami.
I to by panu nie przeszkadzało?
Ale i Konfederacja, i inne ugrupowania prawicowe, centrowe, z nimi trzeba rozmawiać, no bo krótko mówiąc, cel jest ten sam, silna i silna Polska, dostatnia Polska, i ten program, nawet jeśli nie w części rządowej, ale na przykład jeśli chodzi o zmiany konstytucji, do tego trzeba sojuszników.
To teraz bliski panu temat. Nie Poznań, ale Śląsk, to już jest pewne, bo podpisano umowę, będzie miejscem produkcji czołgów K2PL. Czy to jest zła decyzja? Czy to ma znaczenie z perspektywy Polski?
To jest fatalna decyzja z punktu widzenia Poznania i Wielkopolski. Posłowie Platformy, Lewicy i całej tej koalicji zlekceważyli z Wielkopolski, no po prostu zawiedli. Liczyliśmy na to, że ten projekt, który został wypracowany w Poznaniu w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą bardzo mocno od początku wspierałem, pani prezes Elżbieta Wawrzynkiewicz i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne odegrały tu główną rolę. Pancerna Wielkopolska, czyli budowy spolszczowanej wersji czołgu K2 w Poznaniu i w Kaliszu, nie będzie tu realizowany. To jest olbrzymia strata na szansy na modernizację wielkopolskiego przemysłu zbrojeniowego, import nowych technologii, no i jakby przerwanie tego procesu degradacji Cegielskiego, WSK Kalisz, Stomilu, czyli tych firm w Poznaniu, które od kilkudziesięciu lat, no po 89 roku nigdy na dobre nie stały na nogach. No były jakieś okresy lepsze, gorsze, ale generalnie był to okres takiego zjazdu w dół. To była szansa na przełamanie tego i na zbudowanie silnego komponentu zbrojeniowego w Wielkopolsce. Szansa przez Platformę Obywatelską i koalicjantów niestety zmarnowana.
A jak pan odbiera te argumenty, że chociażby Koreańczycy nie chcieli tego miejsca, bo tutaj w Poznaniu są czołgi Abrams, to jest mieszanie technologii, jakby nie było jakichś ważnych też, niekoniecznie publicznych danych.
No przecież Koreańczycy podpisali listy intencyjne w Poznaniu.
Powstało nawet konsorcjum.
Więc krótko mówiąc, jest to argument wymyślony. Chodzi o to, żeby usprawiedliwić parlamentarzyści koalicji z Wielkopolski, usprawiedliwiają swoją nieudolność w tej sprawie, niechęć do działania, niechęć do postawienia się właśnie takimi argumentami, które
czyli są... Czyli politycy ze Śląska okazali się bardziej wpływowi.
W oczywisty sposób tak było. Ja zresztą nie widziałem żadnej poważnej walki ze strony wielkopolskich polityków koalicji o to, żeby czołgi K2 były budowane w Wielkopolsce. Oni machnęli od początku ręką, no nie da się, trudno.
Ocenił poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości, który był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Warszawy na zaprzysiężenie. Dobrego dnia.
A pewnie też do Kalisza.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia. Radia Poznań.